Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, Sebastianie.
Witaj, cześć Łukaszu.
Porozmawiamy o raporcie, który przygotowaliście jako Warsaw Enterprise Institute wspólnie z kilkoma innymi organizacjami z Europy Środkowej, który to raport analizuje, co można by zrobić, żeby rozruszać przede wszystkim sektor energetyczny, ale to jest oczywiście w kontekście Zielonego Ładu. I na początek chciałem zapytać, jak nad tym raportem pracowaliście, kto z wami współpracował, ile organizacji, na jakich zasadach?
Jasne. Może dam taki kontekst ogólny całego tego raportu i jego powstania. Przyjęliśmy takie dosyć, powiedzmy sobie, fatalistyczne spojrzenie na kwestie polityk klimatycznych, czyli o ile można pracować nad narzędziami ich realizacji, o tyle ta ideologizacja tematu jest tak zaawansowana, tak silna, że przekonanie polityków do tego chociażby, o czym mówi Bjorn Lomborg w Fałszywym Alarmie, że zmiany klimatu są którymś z kolei, ale na pewno nie najważniejszym problemem globu, jest obecnie niemożliwe. I wyszliśmy z tego założenia takiego realizmu politycznego. Można mieć swoje zdanie, ale ta masa ideologiczna jest tutaj, gra przeciwko nam. W związku z tym postanowiliśmy...
To jest, przepraszam, ważne, bo już odpowiedziałeś częściowo na, właściwie całkowicie nawet na moje następne pytanie, które miało dotyczyć tego, czy zajmujecie się w ogóle zasadnością samej polityki klimatycznej. Rozumiem, że nie, bo przyjęliście, że nie da się odwrócić całej rzeki, więc należy, przepraszam za to, może to porównanie w tym momencie nie do końca stosowne, no ale powiedzmy, więc trzeba jakby uregulować jej bieg w efektywniejszy sposób. Dobrze rozumiem, tak?
Tak. Bo nawet jeśli przyjmiemy, że zmiany klimatu są faktycznie egzystencjalnym, jak to się mówi, problemem dla współczesnej cywilizacji, to ten cały pakiet narzędzi, które są stosowane przez polityków celem zapobieżenia tym zmianom klimatu, naszym zdaniem jest zupełnie nieadekwatny i nieskuteczny.
A to jeszcze zapytam cię o jedną rzecz w kontekście trochę podobnej opinii, ale mam wrażenie, że nie do końca takiej samej, która się pojawia po polskiej stronie. No myślę, że takim najważniejszym głosicielem tej opinii jest były minister do spraw europejskich pan Konrad Szymański, który kilka tekstów już napisał w takim tonie właśnie, że no musimy się dostosować, jak najbardziej skorzystać na zielonej polityce, bo i tak jej nie zwalczymy, czyli trzeba się do niej podłączyć, ale mam wrażenie, że u Konrada Szymańskiego jest no znacznie mniej rewolucyjnego czy takiego idącego pod prąd myślenia niż w waszym raporcie, to znaczy on bazuje w tych swoich tekstach na tym, co już zostało wypracowane i w zasadzie akceptuje te mechanizmy. Rozumiem, że wy do tego inaczej podeszliście.
My podchodzimy inaczej. To, co pan Szymański proponuje, to jak rozumiem, bo nie znam tych artykułów, to jest po prostu udział w wyścigu o subsydia w dużym skrócie, no bo polityka klimatyczna obecnie jest wysoce redystrybucyjna, tak? Czyli jednym przemysłom się zabiera i daje się drugim. W związku z tym pytanie, które przemysły będą w stanie i z jakich państw najwięcej dla siebie wyciągnąć. Rozumiem, że to w tym sensie takim bardzo merkantylnym tutaj pan Szymański podchodzi do tej kwestii. Nasz raport w tej mierze odbiega od takiego podejścia. Po prostu to, co my twierdzimy, to właściwie z grubsza rzecz biorąc cały pakiet obecnych polityk klimatycznych jest do wyrzucenia w dłuższej perspektywie. Wiadomo, że tak jak powiedziałem na początku, nie da się tego zrobić od razu, ale w dłuższej perspektywie należy podmienić go innym pakietem, pakietem wolnorynkowym, tak to ujmijmy. My proponujemy w tym raporcie coś, co się roboczo nazywa pakiet dla wolności, co mogłoby być może realizowane przez państwa Europy Centralnej. Wracając do jego pierwszego pytania, czyli do pytania o to, kto nad tym pracował. My jako WEI tworzymy, czy staramy się nawiązywać kontakty z różnymi instytucjami podobnie myślącymi do nas z innych państw świata, więc w oparciu o ten nasz network, tę naszą sieć znajomości i kontaktów skontaktowaliśmy się z 6 takimi think tankami jak nasz, ze Słowacji, z Czech, z Rumunii, z Bułgarii, z Węgier oraz z Ukrainy. No i poprosiliśmy ich o analizę tamtejszych uwarunkowań regulacyjnych, jeśli chodzi o polityki klimatyczne, To wszystko zebraliśmy do kupy. No i wyciągnęliśmy pewne ogólne wnioski. Dokonaliśmy kategoryzacji tych barier, które stoją na drodze dla prywatnych inwestorów i dla prywatnych pieniędzy ku temu, żeby modernizować chociażby sieć energetyczną, sieci przesyłu,
A
redystrybucji itd.
dlaczego wybraliście jako partnerów właśnie think tanki z tej części Europy? Czy za tym stała jakaś myśl? Dlaczego akurat ten region, a nie na przykład współpraca, nie wiem, z jakimiś think tankami niemieckimi czy francuskimi?
Przede wszystkim dlatego, że we Francji i w Niemczech niewiele jest think tanków myślących w podobny sposób do naszego, a jak już myślą, to nie zajmują się akurat tymi kwestiami, tylko raczej na przykład kwestiami podatkowymi. Więc to jest taka ogólna uwaga, ale jest też drugi powód. Od lat mówimy o tym, przez my, mam na myśli nie tylko nas jako think tank, ale generalnie, no nawet politycy w naszym regionie, o tym, że należy zacieśniać współpracę pomiędzy krajami Europy Centralnej w ramach tego konceptu Trójmorza. Tutaj w ten koncept wchodzi 13 państw. Stwierdziliśmy, że być może coś w tym jest, bo te państwa jednak łączą pewne interesy sprzeczne z interesami państw zachodu Europy. To się objawia co jakiś czas w różnych dziedzinach. Taka pierwsza, która przychodzi mi do głowy, a nie klimatyczna, to jest dziedzina transportu i logistyki. Kilka lat temu była słynna dyrektywa o kosztach, delegowaniu kosztów pracy właśnie w ramach tego ustawodawstwa unijnego, która, no, jak powszechnie wiadomo, była dyrektywą nastawioną na to, żeby ułatwić robienie biznesu Francuzom i Niemcom, utrudnić właśnie krajom z tej części Europy, głównie
Pakiet
Polakom.
mobilności. Mówimy
Pakiet
o pakiecie
mobilności.
mobilności.
Tak, tak, tak. To nie związane akurat z klimatem. No ale taki przykład na to, że gdzieś tam są wspólne wątki, które możemy podejmować. I co więcej, wyszliśmy też z założenia, że jednak dużo samosterowności pozostaje wciąż po stronie państw członkowskich. To znaczy Unia Europejska oczywiście wykazuje się skłonnością do centralizacji i przejmowania kolejnych kompetencji państw członkowskich, ale jeszcze nie jest tak, że jesteśmy już całkowicie pozbawieni tej suwerenności i tej niezależności w podejmowaniu rozmaitych decyzji regulacyjnych, podatkowych itd. W związku z tym istnieje jakaś przestrzeń do działania. Znów, żeby to zobrazować, w Unii Europejskiej mamy zarówno właśnie przeregulowaną Francję, jak i Estonię, która tutaj jest w czołówce najbardziej przyjaznych przedsiębiorcom i wolnorynkowych krajów. Więc jest jeszcze przestrzeń do działania. Więc to takie dwa założenia, dlaczego w tym regionie należałoby podejmować współpracę.
Wspomniałeś o tym, że w dłuższej perspektywie narzędzia, którymi realizowana jest dzisiaj polityka klimatyczna, byłyby do wyrzucenia. No, takie dwa najważniejsze narzędzia to jest ETS, który już funkcjonuje i wiadomo, że w polskich warunkach on w dużej mierze odbiera między innymi spółkom energetycznym albo zwłaszcza mniejszym firmom pieniądze na inwestycje. No i ETS2, który już jest za rogiem, wejdzie od 2027 lub 8 roku i no, boimy się, co on nam zrobi. Więc co z tymi dwoma systemami? Zwłaszcza, że ich zwolennicy często mówią, że to są w gruncie rzeczy systemy wolnorynkowe. No bo handel prawami do emisji to jest takie wolnorynkowe narzędzie. Jest czy nie jest? Jak wy to widzicie?
No, a czy handel niewolnikami był wolnorynkowy, czy nie był wolnorynkowy? No, to jest zagadnienie, powiedziałbym, filozoficzne. Tak były ustawione instytucje i przekonania społeczne, że można było handlować ludźmi na jakimś etapie historii. Czy to był wolny rynek? No nie wiem, czy to był wolny rynek w tym rozumieniu właśnie klasyczno-liberalnym, który obdarza ludzi tą samą godnością, tymi samymi prawami. No, tam ewidentnie dużą część ludzkości się tych praw pozbawiało, prawda? Więc trzeba rozróżnić wolnorynkowość w rozumieniu takim klasyczno-liberalnym, wykształconym w XVIII i XIX wieku, od implementowania rozwiązań wolnorynkowych w polityki publiczne, czy elementów rynku w polityki publiczne. No tutaj mamy do czynienia ze sztucznie wytworzonym rynkiem. No nie istniałby rynek handlu emisjami, gdyby państwo, biurokraci go nie powołali do życia. I teraz tak, można argumentować, że on przekłada się na obniżenie emisji i są takie badania, które na to wskazują. Nie mam kompetencji, żeby te badania podważać, ale jednocześnie są badania wskazujące na tak zwany carbon leakage, czyli na to, że ten system wypycha produkcję tych najbardziej emisyjnych produktów na zewnątrz Unii Europejskiej, czyli po prostu trochę działa na zasadzie zbijania termometru. W Europie ten termometr po prostu nie pokazuje, czy przestaje być adekwatny, tak? Bo ta emisja, czy ta produkcja nie znika, ona po prostu zmienia lokalizację. Więc to tak, ocena efektywności tego rozwiązania też jest problematyczna. To nie jest tak, że ono świetnie działa. Poza tym jest jeszcze wymiar z punktu widzenia ludzi, którym na sercu leży to, żeby rząd pobierał jak najmniej w podatkach od obywateli. No to z punktu widzenia takiego podejścia ETS też trzeba postrzegać negatywnie, bo te przychody, które państwa pobierają z ETS, one trafiają do budżetu państw. I państwo decyduje w oparciu o jakieś tam ramy, jak te pieniądze redystrybuować potem. Więc to nie jest tak, że one trafiają do naszych kieszeni, jak to niektórzy argumentują. To jest zwodnicza, nieprawdziwa argumentacja. Trafiają do budżetu państwa. Nasz budżet, nawiasem mówiąc, to jest 5% deficytu, więc natychmiast w tym budżecie giną niczym w czarnej dziurze. Więc z tego punktu widzenia też bym był krytyczny wobec mechanizmu ETS. Dalej, rozszerzanie tego mechanizmu na inne dziedziny gospodarki, no to jest oczywiście wielce kosztowna zabawa i tutaj koszty ponoszą obywatele Unii Europejskiej, w tym Polski. Myśmy opracowali taki raport, który pokazuje, ile mniej więcej polskie gospodarstwo domowe będzie musiało rocznie dodatkowych kosztów ponosić właśnie w związku z tymi mechanizmami. Tam oszacowaliśmy to, jeśli dobrze pamiętam, na około 1500 zł, ale przyjęliśmy pewne założenia co do ceny, jak się będzie kształtować cena emisji, bo tutaj też są badania. Marek Dlachowicz jest taki ekonomista, który z nami współpracuje. On wykazał, że na ETS-ach formują się bańki spekulacyjne. I o ile na normalnym rynku energii, przepraszam, na normalnym rynku bańki spekulacyjne są czymś naturalnym, one się formują, one pękają, o tyle jeżeli one są powołane niejako sztucznie do życia i doprowadzają do jakichś olbrzymich fluktuacji cen energii, które potem obniżają nasz standard życia, to też należy to oceniać krytycznie. Więc możliwe,
Robiłem
że.
rozmowę z Markiem Lachowiczem na ten temat i tutaj umieszczę Państwu link chyba po tej stronie do tej rozmowy.
Tak, Marek bardzo się tym wszystkim interesuje i właśnie dysponuje tym aparatem ekonometrycznym, więc jest w stanie przerzucić te nasze intuicje publicystyczne, tak to ujmijmy, bo i ja, i ty jesteśmy publicystami na liczby, a to jednak ma pewną siłę oddziaływania też na polityków, bo politykom trzeba po prostu pokazać liczby, jak coś działa w oparciu o badania. Więc tak podsumowując, ETS to nie jest wolny rynek i ETS nie jest narzędziem, które zbawi nas od skutków zmian klimatu i w długiej perspektywie należy go zastąpić. My tam w tym raporcie proponujemy ileś narzędzi, pewną liczbę różnych narzędzi, które mogą zastąpić ten mechanizm.
Chciałem jeszcze Cię zapytać o carbon leakage, o którym wspomniałeś, no bo lekarstwem właśnie na to wyciekanie produkcji poza obszar objęty opodatkowaniem węglowym ma być CBAM, czyli mechanizm cła, tak zwanego cła węglowego. Możesz sobie wyprowadzić produkcję, nie wiem, tam do Chin czy do Indii, ale jak
Tak.
ona potem będzie miała trafić do Europy, no to zapłacisz cło, które odpowiada temu wyemitowanemu dwutlenkowi węgla. Jak ten mechanizm oceniasz, co z nim się powinno stać?
Po pierwsze, to bawi mnie taka zabawa w scholastykę, którą uprawia Unia Europejska, żeby udowodnić, że CBAM to nie jest, broń Boże, cło. To nie jest cło, to jest coś innego, co, no i tam wymyślają, to tak jak niektórzy przekonują, że na przykład ZUS to nie podatek, tylko jakaś opłata, jakaś danina. Bawią się w tą żonglerkę pojęciami. Natomiast to tylko uwaga na marginesie. CBAM doprowadzi do tego, do czego doprowadza każde cło, czyli do wzrostu cen i obniżenia standardu życia. Tak się składa, że Brytyjczycy, pod wodzą ekonomisty, którego nazwiska nie pamiętam, ale mogę ci wysłać zajawkę jego badań i jego nazwisko potem w korespondencji, żebyś mógł uzupełnić tę naszą rozmowę.
To
Otóż
wszystko wstawimy
Brytyjczycy,
potem w opis filmu.
tak, Brytyjczycy wyliczyli, jaki będzie efekt wprowadzenia CBAM dla ich państwa pod kątem zamożności per capita. Więc CBAM obniży zamożność per capita, czyli PKB per capita w Wielkiej Brytanii w widełkach od 150 funtów do 650 funtów, czyli można to liczyć jako od 700 zł do 3000, 3,5 tysiąca złotych na głowę. O tyle spadnie w wyniku wprowadzenia CBAM zamożność przeciętnego Brytyjczyka, no po prostu w związku ze wzrostem cen, który ten mechanizm wywoła. Więc on w żaden sposób nie uleczy globalnego ocieplenia znów, natomiast podniesie ceny wewnątrz naszej wspólnoty, a jednocześnie oczywiście przyczyni się do dobrobytu jakiejś grupy ludzi, no bo to nie jest tak, że ten CBAM jest wprowadzany sobie muzą, to jest instrument, który oczywiście pewne przemysły europejskie tymczasowo przynajmniej wzbogaci. Jeżeli jakaś firma zdołała już dostosować swoje łańcuchy wartości do tego planowanego instrumentu, który od przyszłego bodaj roku ma zostać już uruchomiony, no to ona jest w stanie działać w oparciu tylko o dostawców europejskich. W związku z tym ten CBAM będzie wyłączał jej konkurencję z zagranicy, prawda? Jeżeli jakaś nie zdołała tego zrobić, albo po prostu technicznie tego nie może zrobić, bo nie wiem, surowce, które są potrzebne do produkcji tego czy owego, muszą być importowane z jakiegoś dalekiego, brudnego energetycznego kraju, no to ta firma jest w gorszej sytuacji. W związku z tym ten CBAM też wytworzy zwycięzców i przegranych, tak? No oczywiście zwycięzcy będą kosztem całego społeczeństwa tymi zwycięzcami, no bo będą mogli podnosić ceny. Jak mniejsza konkurencja, to wyższe ceny. To jest naturalny mechanizm.
A tu jest jeszcze jedna ciekawostka, to znaczy właśnie ze względu na CBAM coraz więcej mamy inwestycji chińskich w Europie, no bo Chińczycy, którzy nie chcą płacić tego cła, przysyłając od siebie produkty, tu zwłaszcza to jest widoczne przy przemyśle motoryzacyjnym, ale nie tylko, zaczynają instalować swoje przedsięwzięcia w Europie, czyli chyba to nie jest do końca ten efekt, o który chodziło projektodawcom CBAM-u.
Nie, to już jest taki etap konstruowania tych polityk, że myślę, że projektodawcy sami nie wiedzą, co robią. Ten przykład Chin produkujących w Europie jest świetny, zwłaszcza w kontekście właśnie samochodów elektrycznych, bo no, przeanalizujmy sobie linię czasu, jak te wszystkie polityki powstawały. No to gdzieś na początku była ta wielka idea, że Europa będzie awangardą walki ze zmianami klimatu. W związku z tym powdrażano te różne targety redukcji emisji. Powdrażano różne regulacje, chociażby ten planowany zakaz samochodów spalinowych od 35 roku. Powdrażano subsydia dla takich czy owakich technologii, w tym dla samochodów elektrycznych, dopłaty rozmaite. No i liczono, że w związku z tym ludzie przestawią się na te właśnie preferowane technologie i produkty. I faktycznie, no, pod wpływem tych bodźców regulacyjno-subsydyjnych zaczęli się przestawiać. Tylko że Unia nie przewidziała, że dostawcą tych właśnie technologii nie będzie przemysł europejski, a przemysł na przykład właśnie chiński. W związku z tym, co zrobiono, włączono tradycyjne protekcjonistyczne rozumowanie, no to teraz zastosujemy taryfy, nazwiemy je jakoś tak dziwnie, jak CBAM, żeby to nie chodziło o taryfy, o protekcjonizm, że to będzie jakieś, właśnie będzie można zaczarować tymi pojęciami tutaj. No, ale widocznie nie byli zbriefowani, mówiąc z angielska, odpowiednio politycy i nie wiedzieli, że zarówno koncerny chińskie produkują elektryki w Europie, na przykład pod Barceloną, jak i koncerny europejskie produkują elektryki w Chinach. Na przykład Volkswagen produkuje elektryki w Chinach, żeby sprzedawać na tamten rynek, ale też żeby eksportować z powrotem do Unii Europejskiej. W związku z tym no, po prostu zlakiwano się i to nie było tak, że jednoznacznie te cła na elektryki, które wprowadzono niedawno, służą czy służyły europejskiemu przemysłowi. To okazało się, że to wcale nie jest tak proste i wylądowaliśmy w sytuacji, w której mamy dodatkową opłatę celną, ale traci na tym i Chińczyk, i Europejczyk, i konsument tu i tu.
W raporcie Draghiego, takim głośnym dokumencie, który wiem, że też przeglądałeś podobnie jak ja i który narobił trochę szumu, Mario Draghi kładzie duży nacisk, a który miał zidentyfikować przyczyny, dla których europejska gospodarka zwalnia i zostaje w tyle za amerykańską i chińską. I to jest diagnoza, co do której raczej nie ma wątpliwości, Draghi ją tam stawia. Natomiast dużo miejsca też poświęca temu, co hamuje ten rozwój europejskiej gospodarki i tam ceny energii są bardzo mocno wybite jako ten czynnik hamujący. Ja czytając to miałem trochę poczucie takiej schizofrenii, no bo te ceny energii mają też w dużej mierze źródło w polityce klimatycznej. Jednocześnie Draghi tam stwierdza, że trzeba w tę politykę klimatyczną dalej iść. A wy z kolei zajęliście się właśnie przede wszystkim kwestiami energetycznymi. Więc powiedz, jakie są główne wasze ustalenia i dlaczego właśnie ta energetyka jest waszym zdaniem taka ważna?
Więc no, siłą rzeczy na energetyce koncentruje się polityka klimatyczna, bo ona zmierza do tego, żeby zamienić przemysł wysokoemisyjny oparty na energii tej, jak to się mówi, brudnej, z paliw kopalnych, na energię, tak jak to się mówi, czystą, czyli ze źródeł odnawialnych. Tak, to jest centrum i to jest, na tym jest położony nacisk i do wszystkie te polityki do tego mają gospodarkę pchać. Na tym polega ta cała zielona transformacja. Stąd naturalnie zajęliśmy się tym obszarem, tym sektorem. No i sprawdziliśmy, czy faktycznie jest tak, że politycy są szczerzy w tym, co mówią, bo gdyby byli szczerzy, to ułatwialiby graczom rynkowym wprowadzanie nowych technologii, pojawianie się właśnie nowych firm, nie budowaliby wysokich progów wejścia na rynek, właśnie jeżeli chodzi o regulacje, skracaliby procesy uzyskiwania rozmaitych pozwoleń inwestycyjnych, dawaliby jakieś być może zachęty podatkowe do tego, żeby modernizować zakłady pracy, kupować nowe parki maszynowe i tak dalej. No, wyszliśmy z założenia, że to by był objaw szczerości ich intencji. Sprawdziliśmy te wszystkie kwestie, otóż okazało się, że jest dokładnie odwrotnie. Czyli czas, jeżeli chodzi o uzyskiwanie rozmaitych pozwoleń inwestycyjnych, się nieustannie wydłuża, one się nieustannie komplikują. Udział państwa w produkcji energii nieustannie rośnie. Już 10 lat temu, bo to są najświeższe takie dane skompilowane, niestety nikt potem tego nie zrobił po raz kolejny, to wymagałoby osobnego badania. Udział państwa w produkcji energii w państwach właśnie naszego regionu to jest ponad 40% średnio zwykle, przy czym w Polsce to jest 70%. 70% państwa energii w waszych gniazdkach, energii elektrycznej, to jest energia, która gdzieś tam ma swoje pochodzenie właśnie w jakimś organizmie państwowym. Więc to jest niesamowita etatyzacja tego sektora. Znów patrząc historycznie, tam gdzie energetyka była zetatyzowana albo znacjonalizowana, no to mieliśmy do czynienia z najbrudniejszymi możliwie przemysłami, patrz, Związek Sowiecki, tak? To był najbrudniejszy w całej historii ludzkości ustrój energetyczny. I tutaj się okazuje, że nie wyciągnięto lekcji i znów oddaje się państwu inicjatywę. Kwestia podatków. No, jeżeli ktoś zainwestuje na przykład w czyste źródło energii, to często jest tak, że państwo zaczyna go za to karać, gdy ten przynosi zysk, na przykład pobierając słynne podatki Robin Hooda, teraz były bardzo popularne właściwie w całej Europie, nakładano takie podatki, na Węgrzech chociażby 41% podatek od tak zwanych nadmiernych zysków. Jak się definiuje nadmierne zyski? No nie wiem, to żaden podręcznik ekonomii tego nie mówi, no to się wszystko odbywa w głowach polityków, ta definicja nadmiernego zysku. Więc przeanalizowaliśmy to. Okazało się, że tych barier jest niesamowicie wiele. 40 różnego rodzaju barier w tych 7 badanych państwach żeśmy wykazali. W ramach tych 40 barier są jeszcze subkategorie i tam są po prostu wypisane konkretne, wypisaliśmy konkretne akty prawne, które utrudniają rozwój rynku. Czyli krępuje się rynek prywatny, a potem wychodzi polityk i mówi, słuchajcie, no wolny rynek nie może zdekarbonizować gospodarki. My musimy podejmować takie odgórne akcje, bo ci prywaciarze sobie nie poradzą. No nie poradzą sobie, bo się im to uniemożliwia. I teraz znów, możemy sobie tak gadać, jak ktoś powie, no dobrze, no ale jakie macie dowody, że gdybyśmy uwolnorynkowili tę politykę klimatyczną, no to wówczas byłoby lepiej. No takie dowody, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, w różnych stanach obowiązują różne reżimy, jeśli chodzi o rynek energii. Stany mają dużą autonomię w kształtowaniu tego, jak wygląda ich system. I w niektórych stanach, chociażby w Teksasie, jest bardzo duża decentralizacja. Tam nawet dystrybucja energii jest zdecentralizowana, zarządza nią taka jakby organizacja non-profit, łącząca zarówno producentów, jak i konsumentów. Nie ma stan Teksasu nie ma z tym nic wspólnego, to wszystko działa w oparciu o taką samorządność, jak gdyby prywatną. I istnieją badania, które porównują te stany, gdzie mamy bardziej konkurencyjne rynki energii, z tymi stanami, gdzie są te rynki bardziej zmonopolizowane bądź zoligopolizowane. No i okazuje się, że te konkurencyjne dekarbonizują same z siebie o 66% szybciej niż te niekonkurencyjne. I dlaczego? Czy to jest tak, że taki prywaciarz mówi teraz, że jestem wolnym, więc deregulowanym prywaciarzem i teraz mogę zająć się walką z klimatem? Otóż nie. To nie jest tak, że przedsiębiorcy w ogóle jakby w jakiś sposób ideologiczny podchodzą do tej kwestii. Oni w ogóle nie myślą. To jest produkt uboczny rozwoju gospodarczego. Czyli mamy tą słynną krzywą Kuzneca, środowiskową krzywą Kuzneca, która pokazuje, że najpierw faktycznie jak się gospodarki we wczesnych fazach rozwoju kapitalistycznego, industrializacji rozwijają, no to one zaczynają brudzić bardziej. Ale w pewnym momencie, gdy już osiągnięty zostaje pewien pułap zamożności, ludzie stają się bardziej świadomi i powstaje presja na to, żeby dbać o środowisko bardziej, w tym być może też o te kwestie klimatyczne. I jest to odpowiedź, to co robią przedsiębiorcy, to jest to odpowiedź na ogólne przekonanie, że o środowisko, o naszą matkę Ziemię należy dbać. Bardzo konserwatywne zresztą przekonanie. I teraz...
Czyli dekarbonizacja mogłaby przebiegać efektywnie bez takich odgórnie narzuconych schematów, czy na przykład tych nieszczęsnych progów, do kiedy, ile ma być zrobione, tak? Rozumiem, że taka jest teza waszego raportu.
Taka jest teza naszego raportu. Ona po prostu przebiegałaby znacznie szybciej, gdyby te firmy mogły działać. I teraz tak, ktoś powie znów, okej, może w Stanach tak jest, ale my jesteśmy Europą, prawda, inne uwarunkowania. To taki często pada argument, gdy ktoś już nie ma żadnego argumentu, to mówi, że coś jest zlokalizowane gdzie indziej. Ja słyszę to często, jak mówię, że należy na przykład zlikwidować subsydia i w ogóle wspólną politykę rolną, to jest socjalistycznie skrajny twór, wyrzucić do kosza, ktoś, bo na przykład zrobiła to Nowa Zelandia i tam rolnictwo zamiast popaść w jakiś permanentny kryzys stało się znacznie bardziej produktywne i z importera stało się eksporterem żywności na przykład. Nie? A to jest wyspa. No okej, okay, no to jest, zawsze znajdzie jakiś się argument, że to jest wyspa, tak? No to mówię, no a w Argentynie też mieliśmy, prawda, rolnictwo, które było wolne i przemysł, który był uprzywilejowany, bo były cła różne narzucone, żeby przemysł mógł lokalny się rozwijać. Rolnictwo, które było wolne i dodatkowo jeszcze było obarczone opłatami eksportowymi, zdołało się zmodernizować na tyle, że stało się eksporterem żywności dla 400 milionów na świecie. No tutaj pada argument, ale to jest strasznie daleko, Argentyna. No to nie są argumenty ekonomiczne, sensowne, ale takie już ktoś, takie brzytwy, których się łapią ci, którzy nie potrafią argumentować. Więc wracając do kwestii klimatu i tego, czy prywaciarze sobie mogą z tym poradzić. Więc my proponujemy pewien pakiet narzędzi, które mają upewnić wątpiących w tym, że jednak ci prywaciarze sobie, czy prywatny kapitał sobie z tym poradzi.
I to jest właśnie ten pakt dla wolności, o którym jest mowa w raporcie?
On jest oczywiście. On jest oparty o taki dokument, który się nazywa Climate and Freedom Accord. On został stworzony w ramach koalicji 40 think tanków z całego świata, właśnie takich wolnościowych. My z tą koalicją współpracujemy. To, co się tam proponuje, to przede wszystkim obniżki podatków. Czyli na przykład, jeżeli jesteś właścicielem fabryki, niekoniecznie musisz być producentem energii, ale nie wiem, produkujesz przemysł ciężki, jakikolwiek przemysł ciężki, twoja fabryka jest wysoce energochłonna, w twoim interesie jest szukanie oszczędności. Jak masz stary park maszynowy, to one są znacznie bardziej energochłonne, te maszyny, niż najnowsze dostępne na rynku. W związku z tym naturalnie zastanawiasz się, czy może warto zainwestować w te nowe, prawda? Jeżeli masz odpowiednio dużo kapitału, to oczywiście zainwestujesz. Ale nie zawsze tak jest. W Polsce mamy bardzo, na przykład, powolne tempo automatyzacji przemysłu i właśnie modernizacji. I to jest związane z tym, że jest brak kapitału na to. W związku z tym, żeby ten kapitał uruchomić, warto by pomyśleć o jakichś bodźcach fiskalnych. Jakich bodźcach? Na przykład można zdjąć opodatkowanie z długu, który służy finansowaniu inwestycji. Czyli jeżeli chcę wziąć kredyt na nowy park maszynowy, to ten kredyt będzie, czy instytucja, która mi go udziela i odnosi z tego tytułu korzyści, nie będzie musiała ponosić kosztów podatkowych. W związku z tym można, to jest inny mechanizm,
Czyli to
który.
nie jest, bo to też jest ciekawe, czyli to nie jest jakaś forma, no, takiej dosyć bezpośredniej dotacji typu obniżenie podatków dla tej firmy za samo to, że
Nie, 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 nie.
zmodernizowała park maszynowy, tylko jednak bardziej pośredni zysk.
Tak. No i też chodzi o pewną ogólną zasadę. Nie chodzi o to, żeby co do zasady premiować te firmy kosztem tamtych, tylko chodzi o stworzenie pewnych ogólnych norm dostępnych dla wszystkich graczy rynkowych. I ta zasada, myślę, jest dosyć racjonalna i taka intuicyjna, że to dobrze, że ludzie się modernizują, więc być może od tego nie pobierajmy podatków, jeżeli faktycznie chcemy, żeby następowała dekarbonizacja, bo każda nowa maszyna jest bardziej energooszczędna, bardziej przyjazna temu klimatowi, mniej emisyjna. Tak po prostu działa rynek. No, inżynierowie siedzą i się zastanawiają, jak sprawić, żeby to pobierało mniej prądu, albo żeby były mniejsze straty na przesyle, i tak dalej, i tak dalej. No, albo żeby procesy były zaplanowane tak, żeby żeby nie było konieczne organizowanie tylu działań wokół nich, żeby gdzieś można było z punktu A do B dojść krótszą ścieżką. Więc to wszystko jest naturalne dla rynku. Chcemy to przyspieszyć. Dalej, chcemy umożliwić pełną amortyzację kosztów natychmiastowo. To jest zresztą mechanizm obowiązujący w Stanach. W Stanach, przypominam, mają 2-3 razy tańsze, niższe ceny energii niż w Europie. To tak na marginesie. I tam właśnie, jak inwestujesz w modernizację, to możesz sobie zamortyzować te koszty inwestycji w 100% właściwie od razu. To weszło za Donalda Trumpa jako czasowa regulacja. I teraz ma być przedłużana. Czyli w Stanach to jest tak, że jak regulacja wchodzi, to często ma termin ważności. Ten termin ważności upływa, dokonuje się jej reewaluacji i albo się ją przedłuża, albo nie. Więc teraz jest walka o to, żeby ją przedłużyć w Stanach Zjednoczonych. No ale tam faktycznie ceny energii są niskie, więc znacznie niższe niż w Europie. W związku z tym być może to rozwiązanie zostanie utrzymane. Więc tego rodzaju rozwiązania proponujemy. Proponujemy też, jeżeli faktycznie ktoś wymyśli coś super rewolucyjnego, jeśli chodzi o te kwestie dekarbonizacji gospodarki, zmniejszania emisyjności, jakieś zwolnienie podatkowe na jakiś okres, nie wiem, 5-10 lat dla firm, które zastosują to rozwiązanie i w jakiś sposób ograniczą tę emisyjność. Ale generalnie nasze rozwiązania sprowadzają się do tego, żeby wyeliminować subsydia, żeby obniżyć podatki tam, gdzie chodzi o rozwój, tam, gdzie one blokują rozwój, gdzie one blokują modernizację. I tak Bogiem ma prawdą, to nawet gdyby klimat nie był problemem, jakby nie było, gdyby w ogóle nie było dyskusji klimatycznej, to i tak te rozwiązania należałoby wdrażać.
No i tutaj się pojawia oczywiście pytanie, czy cokolwiek z tego dokumentu wyniknie. Raport jest dostępny w formie streszczenia po polsku. Linki oczywiście w opisie filmu umieszczam, w pełnej wersji po angielsku. No ale czy to nie jest trochę taka praca sobie amuzą? Zrobiliście fajny raport, no tylko co właściwie z tego dalej może wyniknąć? Kto to przeczyta, poza oczywiście pasjonatami tematu? Kto tego posłucha? Wydaje się, że tutaj walec polityki klimatycznej, zwłaszcza pod Komisją Europejską, taką jaką ona teraz jest pod tym konkretnym kierownictwem, będzie jechał tym torem, którym jedzie.
Ja myślę, że nie ma co liczyć na to, że jeden raport przyczynić do jakiejś bardzo dużej zmiany w polityce publicznej, czy na poziomie Unii, czy na poziomie Polski, czy innych krajów członkowskich. Natomiast istotne jest stworzenie pewnej masy krytycznej merytoryki po stronie organizacji wolnościowych, wolnorynkowych, której w tej kwestii klimatycznej do tej pory brakowało. I też to jest celem tej koalicji, do której należymy. Tam powstaje w jej ramach dużo badań lokalnych, mniej lokalnych, które właśnie starają się prezentować korzyści z takich wolnorynkowych podejść do polityki klimatycznej. Tego brakowało i to było często przewagą klimatystów, tak to ujmijmy w dyskusjach z nami, z wolnorynkowcami, że oni prezentowali się jako ci lepiej przygotowani, bo my operujemy abstrakcją bardzo często. Mówimy, co do zasady, lepsza jest wolność niż niewola na przykład. Pięknie to brzmi, ale oni mówią, no dobrze, dobrze, ale przecież tutaj badania są takie, które pokazują, że tam niewola czasami bywa lepsza i przytaczają nam 185 badań i cytują jakieś liczby i taka osoba z zewnątrz, która to obserwuje, czy to laik, czy to polityk, mówi, no kurde, no ten to był przygotowany do dyskusji, a ten przyszedł i wygłaszał jakieś komunały. W związku z tym my chcemy ograniczyć liczbę tych komunałów po stronie wolnorynkowców, wprowadzić więcej twardych danych, no i liczymy, że mając taki arsenał będzie nam łatwiej rozmawiać, łatwiej prezentować te nasze poglądy. Teraz jak byłeś zresztą w Krynicy na forum, no to miałem okazję uczestniczyć w panelu z wiceministrem klimatu Miłoszem Motyką, który częściowo przynajmniej okazuje się bardzo przyjazny tym, przynajmniej tak w tej dyskusji się to objawiło, przyjazny tym ideom deregulacyjnym. Tak? Więc ktoś taki, kto dostanie taki raport, no być może będzie miał większą siłę przebicia niż gdyby po prostu przychodził z gołymi rękami i mówił, a tam jakiś koleś mi powiedział, że to lepiej wolny rynek niż Brukselę stosować w walce z klimatem. No tak mi się wydaje, że no, to jest pewien proces i trzeba coś robić, bo samo wygłaszanie takich mądrości naszych, bo to jest znowu preaching to the choir, czyli mówienie do ludzi już przekonanych, wyważanie otwartych drzwi.
Czy planujecie jakieś kolejne tego typu przedsięwzięcia w najbliższym czasie?
Mamy kilka pomysłów. Żaden z tych pomysłów nie jest jeszcze na etapie realizacji, bo jak wiemy, żeby przygotować raport, no to trzeba znaleźć finansowanie na osobę, która ten raport przygotuje. Nikt nie pracuje za darmo. NGOsy też nie pracują za darmo i to myślę też jest ważne, żeby podkreślać, że my jesteśmy takimi małymi firmami. NGOsy, które mają bardzo trudny produkt, bo produktem są idee i nie mamy możliwości po pierwsze odwoływania się do takich bezpośrednich korzyści, że jak sobie kupisz ten proszek, to tam twoje ubrania będą od razu czyściutkie. Przedstawiamy idee, które mają efekty w jakimś dłuższym terminie. Dodatkowo są te efekty dyskusyjne, no bo są przedmiotem debaty publicznej, więc albo jesteś przekonany do nich, albo nie. Więc NGOsy mają, to myślę, że to jest w ogóle rozmowa jakaś, jak działają polskie NGOsy, po co działają, kto je finansuje, kto powinien je finansować. To jest rozmowa, którą warto byłoby kiedyś przeprowadzić, bo mam wrażenie, że mamy w Polsce takie pojęcie o organizacjach pozarządowych, że to jacyś po prostu, że to muszą być tacy ludzie, którzy nie dojadają i prawda, chodzą w jakichś łachmanach i wszystko robią dla idei. No, bardzo nierealistyczne to są kryteria. No, ale to tak na marginesie tej rozmowy. Co chcemy zrobić na przykład? To jest związane z Zielonym Ładem. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Chcemy opracować taki pakt na rzecz uwolnienia rolnictwa. W kontekście tego, że nasze rolnictwo będzie podlegać, już podlega różnym uregulowaniom Zielonego Ładu i o ile znów na poziomie Brukseli nie znajdą jakieś rewolucyjne zmiany, no to raczej te obostrzenia i regulacje będą coraz dalej idące. No ale znów wychodzimy z podobnego założenia, co przy okazji tego naszego projektu energetycznego, czyli że jednak mamy pewną wciąż sterowność na poziomie kraju. Mamy dużo przepisów, absurdalnych przepisów, które utrudniają rolnikom codzienną działalność, właściwie zmuszają ich do bycia jakimiś biurokratami. Ja się dowiedziałem, że ile taki zawodowy rolnik musi prowadzić rozmaitych rejestrów i wykazów, to się za głowę złapałem. I to nie jest wytwórczość Unii Europejskiej, tylko miłościwie nam panujący od 30 lat. Jakieś zdjęciowywanie pola, czy się w ciągu 12 godzin, prawda, zalało je tam kupą, mówiąc brzydko, no to jest absurd, no, a jednak jest to wymuszane lokalnymi przepisami. No więc chcemy przejrzeć te przepisy, wytypować 10 takich najgłupszych i najbardziej takich uciążliwych dla rolników i lobbować za tym, żeby żeby je usunąć, bo to właściwie jest win-win dla wszystkich. Te przepisy są absurdalne, nikt na tym niczego nie wygrywa, politycy też na tym niczego nie wygrywają. Może producenci jakichś geolokalizatorów wygrywają, nie wiem, ale generalnie rzecz biorąc, wydaje się, że to jest akurat pole, gdzie możemy wciąż coś zrobić i znajdziemy sojuszników, więc w tym kierunku chcemy iść.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję ci, Sebastianie.
Dziękuję, Łukaszu. Do zobaczenia, polecam ci na przyszłość.
A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.